Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam serdecznie.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, głównie o tym, za co pan odpowiada i w czym pan jest specjalistą, czyli o private bankingu. Bo tak się zastanawiam i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba się nie mylę. Czy my, skoro jesteśmy społeczeństwem, które wprawdzie cały czas się dorabia, ale jednak się bogaci, to jesteśmy zainteresowani bardziej zaawansowanymi usługami bankowymi? Czy konto i karta to nie jest już to, czym banki mogą rywalizować i zabiegać o klienta, który ma coś w portfelu?
Myślę, że konto i karta to już jest daleka przeszłość, to już nie te czasy. Myślę, że dzisiaj klient oczekuje od nas, że byśmy mu dali przede wszystkim nowoczesne rozwiązania, bardzo przyjazne w obsłudze, to ma być łatwe, proste, przyjemne. To ma być wszystko online, to musi być wszystko w czasie rzeczywistym realizowane. Z czym jeszcze oczywiście mamy dotychczas problem, no bo nie do końca systemy na przykład rozliczeniowe są dopasowane. No ale to, co Unia chce wprowadzić w najbliższym czasie, że będą europejskie przelewy także w czasie rzeczywistym realizowane, no to jest jakby najbliższa przyszłość.
Już?
Tak.
No, ale między bankami europejskimi?
Tak. Czy bankami? W całej Unii ma być taki system, który będzie pozwalał na transfer natychmiastowy środków z jednego banku do drugiego, niezależnie od tego, w której części Europy jest. Oczywiście mówimy o rozliczeniach w euro.
Czyli rozumiem taki blik ogólno... europejski.
Tak, taki blik ogólnoeuropejski. Więc to jest to, czego klienci oczekują dzisiaj. W związku z tym no, cały system, cała obsługa.
Panie prezesie, ale przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Skoro on będzie działał w całej Europie między bankami, to rozumiem, że w Polsce z automatu też będzie działał wewnętrznie.
No, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, nie mamy co prawda wprowadzonego euro, natomiast no, rozliczamy się w euro, płacimy za wakacje, za bilety lotnicze, za hotele,
tak.
W rozliczeniach handlowych, w rozliczeniach biznesowych, to euro jest jedną z podstawowych walut, w związku z tym nie widzę przeszkód i jestem przekonany, że to będzie dokładnie tak samo działało jak w każdym innym kraju, tylko najpierw będziemy musieli kupić to euro, żeby je wytransferować.
No tak, ale euro dzisiaj przez konto kupujemy w czasie rzeczywistym.
To tak, no wchodzimy w kantor, w aplikacji najczęściej, bo to jest teraz najbardziej zdominowany sposób, model czy też sposób kontaktu z bankiem, aplikacja w telefonie. Wchodzimy na jedną tam z części aplikacji, wybieramy
kup walutę
albo sprzedaj walutę i natychmiastowym, znaczy w czasie rzeczywistym jest ten zakup realizowany.
I spready nawet są niskie.
Tak.
Tak sobie myślę, że te czasy, kiedy my chodziliśmy do kantoru i ten spread był, czyli ci, którzy nie wiedzą różnicę między kupnem a sprzedażą, była taka duża, no to teraz nie dość, że online, to tam one są groszowe.
Tak, no my jako Bank Pekao S.A. mamy tak kantor skonstruowany, że te spready są tak naprawdę blisko rynku. Także ta różnica jest praktycznie niezauważalna. Jest to rzeczywiście zupełnie inaczej niż to było jakiś czas temu, gdzie banki bardzo dużo zarabiały na różnicach kursowych. No bo to był jakiś tam jeden z dużej części działalności. Dalej to jest bardzo ważne, natomiast no, skala się zwiększyła, w związku z tym banki sobie mogą pozwolić na to, aby te spready obniżyć. Poza tym no, jest konkurencja. Konkurencja nie tylko ze strony sektora, ale konkurencja tak naprawdę z całego świata, ponieważ mamy międzynarodowych graczy, którzy również oferują tego typu rozwiązania. Więc no, Revolut, prawda, który jest chyba najbardziej popularny. Który też w jakiś sposób zmusił graczy na rynku do tego, żeby te spready obniżyć.
I tak, a zanim Revolut, to jeszcze nawet był chyba internetowy kantor, który też istnieje.
Tak, no mamy cinkciarza, prawda? Tak, no jest różnica. Oczywiście wielkość transakcji decyduje o wysokości spreadu, też jaki ma profil dany klient, bo jeżeli klient jest aktywny bardzo, jeżeli chodzi o rynek walutowy, no to wiadomo, że zależy mu na tym, aby te spready były jak najniższe i negocjuje z bankiem poziom spreadu. Jeżeli klient jednorazowo, raz na jakiś czas, nie wybierając się na wakacje, kupuje walutę, no to ten spread jest pewnie troszeczkę większy, ale generalnie bardzo mocno spadły te stawki. No i to jest dzisiaj bardzo przyjazne, także nie trzeba iść do kantoru, nie trzeba kupować twardej waluty. Oczywiście też pytanie, do jakiej części świata się jedzie.
No tak,
w niektórych krajach jest to potrzebne, żeby jedną tą gotówkę mieć.
A jak patrzy pan na to, jakie funkcjonalności zapewnia, czy aplikacja bankowa, czy w ogóle bank online, to gdyby pan miał wymienić, no i o jednej sobie trochę porozmawialiśmy, ale co jeszcze w tych usługach musi być tak spod palca dla klienta, żeby on mógł?
Dzisiaj wszystko. No dzisiaj możemy zapłacić za parking, za przejazd autostradą, prawda? W niektórych aplikacjach możemy kupić różne usługi i dobra. Na przykład u nas w banku można kupić ubezpieczenie przez aplikację. Także to się bardzo mocno zmienia. Każdy z banków ma jakiś tam część, który jest dla niego bardzo ważny, prawda? konkurencja ma, na przykład można kupować samochody, prawda, pewnie za chwilę będzie można mieszkania. Aplikacja bankowa staje się takim hubem, do którego są podpinane coraz większa ilość funkcjonalności, dlatego że klient tego oczekuje, zwłaszcza młody klient. On nie chce szukać po internecie różnych miejsc do załatwiania różnych rzeczy. On chce mieć to wszystko w jednym miejscu. I my musimy jako sektor zmieniać i to pasowywać do tych potrzeb i oczekiwań.
A te kwestie, panie prezesie, nie czysto bankowe, ale urzędowe. No bo bank jest zaufanym partnerem. Tak. I często różne rzeczy, zamiast logować się gdzieś czy iść do urzędu, można zrobić przez bank. To jest istotne.
Bardzo istotne, zwłaszcza, że możemy dzisiaj, nie wiem, wnioski 800+ składać, możemy te wnioski 300+. Także to jest jeden z elementów. Potwierdzamy przez aplikację swoją tożsamość w bardzo wielu różnych innych aplikacjach, również rządowych.
Dokładnie. Chociażby, nie trzeba mieć wszystkiego skonfigurowanego, wystarczy mieć bank.
Dokładnie. Teraz jest mObywatel, który troszeczkę przejmuje te funkcjonalności identyfikacji klienta, ale cały czas aplikacja bankowa jest bardzo ważna, bo nie wszyscy mają obywatela, a gro klientów jednak już korzysta z aplikacji bankowych. Więc to jest, jeżeli chodzi o kontakt z urzędem, tutaj ma pan rację, jest to bardzo istotny element, żeby posiadać tą aplikację. Jest to prosty sposób, to dosłownie w 10-15 sekund można się zidentyfikować, nie trzeba wszystkich danych wpisywać, nie trzeba haseł pamiętać. Aha. To są rzeczy, które bardzo mocno upraszczają życie.
Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, jak pan patrzy, to będzie też trochę pewnie odpowiedź dotycząca stanu naszej gospodarki. Jak pan patrzy na grupę klienta zamożnego, to jest grupa rosnąca?
Bardzo dynamicznie. Ja przyszedłem do private'u 13 lat temu. I
to wtedy wydawało się to coś nieosiągalnego, znaczy, dla wielu.
Co ciekawe, już wtedy to funkcjonowało przez kilkanaście lat, bo myśmy bodajże 2 lata temu mieli 25 lat bankowości prywatnej w banku PKO S.A. Obchodziliśmy rocznicę, dzisiaj to jest ponad 27 lat. Więc ten klient wówczas był zupełnie inny, miał inne potrzeby, było go znacznie mniej i te zasoby, które posiadał, były zupełnie inne. Dzisiaj, no ja mogę, od 4 lat jestem w zarządzie banku, gdzie jestem odpowiedzialny właśnie za bankowość prywatną i szeroko rozumiany rynek kapitałowy, produkty inwestycyjne. I przez te 4 ostatnie lata widzę, jak bardzo mocno się zmienił stan posiadania naszych klientów. Myślę, że to rośnie w skali liniowej, absolutnie. Ilość aktywów, którymi zarządzają ci klienci, posiadają też. No myśmy praktycznie podwoili wysokość aktywów, które są w zarządzaniu i praktycznie podwoiliśmy liczbę klientów. Także tych klientów bardzo jest dużo nowych, młodych, co jest związane, myślę, z nowymi technologiami, z rozwojem różnych nowych sektorów, których wcześniej nie było, gdzie można bardzo szybko zdobyć ogromne pieniądze. I ci klienci też w jakiś sposób dynamizują i zmieniają ten rynek bankowy, zmieniają to otoczenie, bo mają coraz to nowe wymagania. No ja nie mogę pójść z przepływem czekiem, tak dzisiaj w Stanach cały czas czek jest najbardziej popularny i zaproponować klientowi, który ma powiedzmy 25-30 lat i siedzi w nowych technologiach od 10, rozwiązania, które dla niego jest archaiczne. No on sobie, jeżeli nie zrobi tego u mnie, pójdzie do konkurencji, więc ja muszę być cały czas przygotowany, cały czas patrzeć na to, co się dzieje na rynku i dostosowywać do tych zmian.
A te pieniądze, które są do dyspozycji tych osób zamożnych, one leżą na kontach i sobie czekają na inne czasy, czy one przepływają między różnymi aktywami?
Są dwa rodzaje klientów. Inaczej, te wszystkie majątki, może nie wszystkie, ale myślę, że około 85-90% majątków dzisiaj, tych dużych, one w jakiś sposób są połączone z działalnością gospodarczą właścicieli, którzy zaczynali te 30 lat temu, 30+, zbudowali przez ten okres duże majątki. No i teraz część z nich funkcjonuje w taki sposób, że miesza ten pieniądz prywatny w jakiś sposób z aktywnością zawodową, chociażby wykorzystując ten pieniądz prywatny na różne nowe przedsięwzięcia, bo ci klienci raczej nie zostają w miejscu, nie siedzą tylko i wyłącznie w jednym biznesie, ale szukają nowych rynków, szukają nowych obszarów, gdzie mogą rozwijać swoją działalność. I często jest tak, że czerpią z tych środków prywatnych na poczet właśnie rozwoju nowych zupełnie biznesów. Są też klienci, gdzie ten przepływ jest bardziej elastyczny i czasami korzystają przy jakichś potrzebach bieżących firmy, ale jest bardzo duża grupa klientów, która bardzo wyraźnie oddziela majątek prywatny od majątku biznesowego. Ja wielokrotnie słyszę od klientów, że nie, to są moje pieniądze na przysłowiową czarną godzinę. One mają być zarządzane bezpiecznie, one mają, raczej patrzymy na nie w długoterminowym okresie zarządzania i one nie mają nic wspólnego z moją bieżącą działalnością, z moją firmą, którą prowadzę.
Rozumiem w takim razie, że tych pieniędzy ci zamożni ludzie raczej w kryptowaluty nie inwestują.
Nieprawda. Znowu, patrząc na profil wiekowy klienta, aha, mamy bardzo, może bardzo dużo, mamy dużo klientów, którzy się interesują rynkiem krypto, w ogóle blockchainem, bo kryptowaluty
wielu
to nie tylko...
Wielu się interesuje, a ilu jest odważnych, żeby to robić?
Jest wbrew pozorom dużo. Być może oni nie czynią inwestycji, aha, bardzo na ogromne kwoty, bardziej próbują sprawdzić się w tym rynku, czy sobie poradzą. No, rynek krypto, rynek związany z blockchainem, czy to kryptowaluty, czy NFT, jest bardzo trudny, ponieważ jest gigantyczna zmienność. Tam nie ma jakichś takich podstaw, które są w tym takim klasycznym rynku, gdzie można się oprzeć, nie wiem, na majątku przedsiębiorstwa, prawda, firmy, na kontraktach, na raportach. To jest bardziej podaż i popyt kreuje. No dzisiaj mamy czas, gdzie, no może teraz jest drobna korekta, ale przysłowiowy Bitcoin osiąga maksima, no jeszcze kilka dni temu 73 tysiące dolarów. To jest najwyższa wycena w historii. Są analizy, które pokazują, że on może osiągnąć do końca roku 80, a ja czytałem nawet takie, że mówi się i 150 tysięcy, i 200 tysięcy. Ale nie mamy tylko Bitcoina, bo mamy bardzo dużo nowych walut powstały. Mamy Dogecoiny, mamy Ethereum, który jest bardzo mocno skorelowany z NFT.
Nazwy tejże kryptowaluty, ale jeden z analityków w perspektywie do końca roku tam 600% wzrostu przewiduje.
I to nie jest nieprawdopodobne, dlatego że to też jest czasami moda. Jeżeli ktoś jest w umiejętny sposób w stanie sprzedać dane krypto, też mamy za tym na przykład partnera, który jest influencerem, czy też jest znaną postacią rynku na przykład samochodowego. Elon Musk ostatnio powiedział, że jest Dogecoin 20 powstał i on go bardzo mocno wspiera. To jest jakby odmiana Dogecoina, przy czym ona jest bardziej ekologiczna i przez to ta kryptowaluta bardzo mocno dostała wsparcie i też jej zmienność, jeżeli chodzi o przyrost, jest bardzo duża.
Panie prezesie, jak pan na ten rynek patrzy, da się w ogóle jakoś przewidzieć to, co się będzie działo z tymi, znaczy inaczej, na czym bazować, jeśli chce się w to inwestować?
Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o rynek krypto, blockchain czy NFT, trzeba patrzeć raczej przez pryzmat bezpieczeństwa transakcji, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, tych takich klasycznych modeli i baz, jeżeli chodzi o wzrosty, przyrosty, czy też potencjalne spadki, nie ma tej takiej, nie można przeanalizować właśnie sytuacji finansowej, posiadanych aktywów, kontraktów, które są podpisane. Raczej się bazuje na tym, co rynek oczekuje. Bazujemy na informacji. Bezpieczeństwo dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, żeby klient, który kupuje krypto i przechowuje krypto, miał komfort ten, że kupuje go w miejscu, które jest bezpieczne, czyli jeżeli zrealizuje transakcję, ta transakcja fizycznie dojdzie do skutku. Mhm. I mało tego, jeżeli już to zrobi, to żeby te kryptowaluty, czy też NFT, czy jakikolwiek inny produkt był bezpiecznie przechowywany.
No, czyli mamy sektor przykład bankowości powinien być w to zaangażowany?
No ja jestem bardzo otwarty i bardzo gorąco wierzę w to, że przyjdzie moment, już niedługo, bo trochę też wymogi europejskie nas do tego zmuszają. Wchodzi MiCA na koniec roku, czyli ustawa, czy rozporządzenie o cyfrowych aktywach, do którego polski ustawodawca musi się dostosować i pracuje. Wiemy dzisiaj, że KNF pracuje bardzo silnie. Co prawda ma bardzo takie sceptyczne podejście ze względu na różne ryzyka, które się z tym wiążą, ale chcąc nie chcąc musi wprowadzić regulacje, które będą w jakiś sposób określać parametry współpracy.
Panie prezesie, no dobrze, ale jak takie rozporządzenie wejdzie, albo sektor bankowości wejdzie na ten rynek, to skończą się takie sytuacje, że ktoś handluje na jakiejś giełdzie kryptowalutami, z dnia na dzień ta giełda w ogóle wyparowuje i media piszą, dzienniki o tym, że miliardy dolarów właśnie w Bitcoinie czy w czymś innym wyparowały.
No właśnie to jest to, o czym mówię, czyli my jako sektor bankowy, jako banki, czy też jakiekolwiek gracze na rynku, którzy będą poruszać się w tym obszarze, który jest regulowany, musimy zapewnić klientowi to, że jeżeli już kupi dany instrument, to ten instrument jest bezpiecznie przechowywany. Czyli jak on będzie chciał go odkupić, zrobić, wytransferować, podarować komuś, to będzie mógł to w bezpieczny sposób zrobić. No mamy przykład, rozumiem, że pan odnosi się do giełdy FTX, prawda, która upadła i wyparowała 2 miliardy dolarów z tej giełdy, no ich i nie ma. Więc chodzi o to, żeby uniknąć tej sytuacji. Bardziej trzeba patrzeć właśnie...
Rozpłynęły się w powietrzu?
No myślę, że są w jakichś kieszeniach, czy albo pochowanych portfelach, prawda, bo na pewno ktoś na tym zarobił. To nie mamy chyba żadnej wątpliwości. Natomiast dzisiaj chodzi o to, żeby klientowi dać ten komfort i tą pewność i pokazać mu, że jest możliwość kupienia niestandardowego instrumentu finansowego, czy też w ogóle instrumentu, nie tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową, ale może to zrobić we własnym banku, w instytucji finansowej, którą zna od lat, z którą współpracuje, do której ma zaufanie.
Czyli rozumiem, że to mogłoby wyglądać tak, że w aplikacji mamy kolejną funkcję, oprócz kantoru mamy rynek kryptowalut, kupujemy sobie trochę bitcoina, trochę czegoś innego, mamy tyle samo tych bitcoinów, a jaka jest wartość, to już jest rzecz wtórna.
Reguluje ale to rynek, wyceny.
Znaczy nie fizycznie, ale w rzeczywistości my po prostu to posiadamy tak. I nic nam tu nie wyparuje.
Taka jest idea. Ja to wyobrażam sobie, że to właśnie w taki sposób będzie funkcjonować, bo my na rynek jako aktywny uczestnik rynku, który w jakiś sposób wpływa na wyceny, nie mamy żadnych szans, bo jest tak gigantyczny rynek, prawda? Mhm. Więc raczej właśnie ten kierunek bezpieczeństwa i poczucia, że jeżeli klient poprzez aplikację kupi czy Bitcoina, czy Ethereum, czy jakiekolwiek NFT, czy cokolwiek innego, to jak będzie, przyjdzie mu chęć i ochota za miesiąc, dwa, trzy dni, bo tu jest gigantyczna zmienność i czasami na tej zmienności można naprawdę dużo wygrać, to będzie mógł to zrealizować i odsprzeda albo dokupi. Także chodzi o bezpieczeństwo transakcji klienta.
A nie sądzi pan, że jakby cały sektor bankowy, światowy miał takie możliwości, to trochę kurs tych kryptowalut się unormuje, ustatkuje i nie będzie to tak mocno się zmieniało?
Znaczy, myślę, że będzie bardzo trudno, żeby cały świat funkcjonował na bazie jednego rozwiązania, dlatego
jasne,
że mamy, no nie wiem, jak mamy prawo anglosaskie, prawda, które obowiązuje w krajach anglosaskich,
tak,
inne niż europejskie.
Jeśli się w to zaangażuje, to nie będziemy mieli do czynienia z takimi wariacjami.
Myślę, że taka jest idea, dlatego też regulator na rynku amerykańskim dopuścił na przykład po bardzo długim czasie ETF-y na Bitcoina, prawda, też przechodząc pewien proces analiz i analizowania różnego rodzaju ryzyk. Jesteśmy, myślę, że w przededniu ETF-a również na Ethereum, czyli kolejny taki stymulujący będzie element dla rynku krypto, dla kryptowalut. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby tak, było jedno rozwiązanie dla całego świata, prawda? Wtedy by się wszyscy mogli poruszać w bardzo prosty sposób, byłyby te same parametry. Ale myślę, że to będzie bardzo trudne do zrealizowania. Trzeba pamiętać też o tym, że rynek krypto ma pewną cechę charakterystyczną, której nie ma ten tradycyjny model rozliczeń. On jest do dzisiaj nieregulowany, więc on pokrywa też pewne obszary gospodarki, które nie są opodatkowane, do których nie mamy kraje nie mają dostępów, no nie wiem. Oczywiście mówię o różnych takich nielegalnych elementach, prawda? Więc to jest jakiś taki element, który niesie ze sobą pewne ryzyka, bo ja na przykład nie chciałbym mieć w portfelu waluty, która, czy też jakiegokolwiek instrumentu, który finansuje na przykład wojny, prawda? W jakieś, oczywiście te złe wojny. Znaczy wszystkie wojny są złe, to jest inna sprawa, ale chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że kryptowaluta to nie jest taki klasyczny pieniądz. To nie jest tak. Być może w momencie, kiedy dojdą cyfrowe waluty krajów, a już się mówi o tym bardzo intensywnie, to troszeczkę ten rynek zmieni. Natomiast no, tu jest taka pewna nuta niepewności, jeżeli chodzi o samą kryptowalutę, o jej zmienność, bo reguluje to tak naprawdę kwestia podaży i popytu. Czasami plotka, czasami jedna informacja potrafi drastycznie zmienić wycenę. Więc chodzi, moim zdaniem, powinniśmy patrzeć na to jako bezpieczeństwo transakcji dla naszych klientów, żeby oni mieli komfort pracy.
Panie prezesie, to jeszcze jedno zdanie, jedno pytanie na koniec, ale może trochę jakby w zapowiedzi, może za jakiś czas kolejnej rozmowy, bo pamięta pan, chyba z półtora roku już minęło, jak rozmawialiśmy sobie o metaversie.
Mhm.
I wtedy zastanawialiśmy się, jak on będzie się rozwijał. Zmienia się tam coś w środku? Coś się dzieje? Czy trochę przycichła sprawa?
Myślę, że trochę przycichła, natomiast ja dalej wierzę w ten metavers, dlatego że to jest trochę alternatywa tego świata rzeczywistego. Często ludzie potrzebują tej alternatywy. Być może dzisiaj nie ma tej dynamiki, która była wcześniej, ale rozwój VR-u, Apple niedawno wprowadziło swoje okulary,
tak,
prawda?
Tak, niektórzy chodzą w nich po ulicach.
Tak, no jest to jakaś tam furtka, która bardziej rozszerza tą. Ona oczywiście dzisiaj cena jest trochę
zaporowa,
ale myślę, że te okulary potanieją i ten VR-owy część, segment rynku się szybciej rozwinie, to ten metavers jakby automatycznie również.
No pewnie druga wersja tychże okularów, jak wyjdzie za jakiś czas, będzie i o połowę lżejsza, i trochę tańsza, i dawała pewnie będzie...
Czy będzie tańsza, tego nie wiem, to jest firma Apple,
no tak,
oni to
jest,
troszkę
tak,
mają ten model...
Pan, za chwilę inne firmy...
Tak, ale mamy Google'a ze swoimi okularami, coraz więcej producentów wchodzi i to na pewno stanieje. I interfejsy stanie, oprogramowanie do tego. Jeżeli to będzie bardziej dostępne, to bardzo szybko, myślę, ten rynek znowu przyspieszy, jeżeli chodzi o metaverse. Ja uważam, że to nie jest stracony obszar działania, bo daje ogromne możliwości. No, można tam budować alternatywę, która tak naprawdę pozwoli też zarabiać pieniądze. A myślę, że w tym całym ambarasie chodzi o to, żeby gdzieś tam była możliwość po pierwsze zaistnienia, a po drugie też zarabiania pieniędzy.
No to jeszcze sobie o tym porozmawiamy za jakiś czas. Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku PKOS-a. Dziękuję pięknie, panie prezesie.
Dziękuję serdecznie.
To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.